Serwis informacyjny w Radiu Maryja. Ojciec Święty Franciszek w czwartek na Jasnej Górze przewodniczył uroczystej Eucharystii z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. We mszy świętej uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, w tym prezydent Andrzej Duda z pierwszą damą, a także premier Beata Szydło i licznie zgromadzeni wierni. Papież Franciszek przed Eucharystią przejechał otwartym samochodem pomiędzy wiernymi zgromadzonymi na placu przed sanktuarium. Następnie udał się do kaplicy Cudownego Obrazu. Ojca Świętego Franciszka powitał ojciec Arnold Chrapkowski, generał zakonu Paulinów.
Ojcze Święty, sześciokrotnie pielgrzymował tutaj na Jasną Górę święty Jan Paweł II. W 2006 roku przybył Benedykt XVI. Dziś papież Franciszek, Piotr naszych czasów, staje w miejscu wielkiego zawierzenia i gromadzi przy Matce Kościoła Królowej Polski i świata żywy Kościół.
Ojciec Święty przekazał jasnogórskiemu sanktuarium złotą różę. Jest to już trzecia papieska róża. Wcześniej taki dar złożyli Jan Paweł II i Benedykt XVI. W homilii wygłoszonej podczas uroczystej Eucharystii Ojciec Święty nawiązał do obchodzonej w tym roku 1050. rocznicy Chrztu Polski. Podkreślił, że jako Kościół jesteśmy powołani do gorliwego głoszenia Słowa Bożego.
Pensando al dono di un millennio abbondante di fede.
Myśląc o darze tysiąclecia obfitującego wiarą, wspaniale jest przede wszystkim podziękować Bogu, który podążał z waszym narodem, biorąc go za rękę, tak jak ojciec bierze za rękę swojego syna i towarzysząc mu w wielu sytuacjach. Także jako Kościół jesteśmy powołani, by to zawsze czynić, słuchać, angażować się i stawać się bliskimi, dzieląc radości i trudy ludzi, aby Ewangelia była postrzegana bardziej konsekwentnie i przynosiła większe owoce przez pozytywne promieniowanie, poprzez przejrzystość życia.
Per positiva irradiazione attraverso la trasparenza della vita.
Po południu ojciec święty Franciszek powrócił do Krakowa. Na placu przed Pałacem Arcybiskupów odebrał od prezydenta Krakowa klucze do miasta. Następnie tramwajem pojechał na Błonia, aby spotkać się z młodzieżą. Papieża powitał ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski.
Młodzi, pochodzący dosłownie z tego świata, spotykają się razem, modlą się, dzielą się doświadczeniem wiary i radują się z przynależności do Kościoła, wielkiej wspólnoty ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Dzisiaj witamy serdecznie Piotra naszych czasów w gronie uczestników Światowego Dnia Młodzieży. W zamyśle Jana Pawła II obecność biskupa Rzymu stanowi istotnie elementy wielkiej i niezwykle szczęśliwej inicjatywy duszpasterskiej na miarę Kościoła trzeciego tysiąclecia wiary chrześcijańskiej.
Papież, jak każdy z uczestników, który zarejestrował się na Światowe Dni Młodzieży, odebrał plecak pielgrzyma z pakietem. Następnie w różnych językach młodzi witali Ojca Świętego.
Ojcze Święty, jesteśmy tutaj, aby w Twojej obecności dać świadectwo jedności i dać innym to, co zawarte w modlitwie SDM. Wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym.
Kraków to doskonałe miejsce dla pogłębienia tej tajemnicy. To stąd na cały świat, dzięki świętej siostrze Faustynie, rozeszła się wiadomość o miłosierdziu Bożym. To tutaj biskupem był święty Jan Paweł II, wielki apostoł Bożego Miłosierdzia. A teraz Ty, Ojcze Święty, przybyłeś do miasta świętych, aby opowiedzieć nam o Bogu, którego imieniem jest Miłosierdzie.
To Jezus zwołał nas na ten 31. Światowy Dzień Młodzieży, podkreślił Ojciec Święty, witając się z młodymi. Papież przywołał także postać świętego Jana Pawła II.
W ojczystej ziemi świętego Jana Pawła II chciałbym mu podziękować za to, że wymarzył i dał impuls do tych spotkań. Towarzyszy nam on z nieba, gdy widzimy wielu młodych ludzi z tak różnych narodów, kultur, języków, przybyłych jedynie z jednego powodu. aby świętować żywą obecność Jezusa pośród nas.
Kościół i świat dziś patrzy na was i chce się od was uczyć, aby odnowić swoją ufność w miłosierdzie Ojca, mówił do młodych papież Franciszek.
Znając żarliwość, z jaką podejmujecie misję, śmiem powiedzieć, miłosierdzie ma zawsze młode oblicze. Serce miłosierne ma bowiem odwagę, by poczuć wygodę. Serce miłosierne potrafi wychodzić na spotkanie innych, potrafi objąć wszystkich. Serce miłosierne potrafi być schronieniem dla tych, którzy nigdy nie mieli domu lub go stracili.
W czwartek wieczorem Ojciec Święty Franciszek tradycyjnie spotkał się z młodymi w oknie papieskim, a transmisje ze Światowych Dni Młodzieży prowadzą Radio Maryja i Telewizja Trwam. Pomoc Kościołowi w potrzebie we współpracy z Sejmem i Senatem na jesieni tego roku zorganizuje konferencję na temat wolności religijnej na świecie i praw człowieka. Chrześcijanie na całym świecie i w Europie giną za wiarę w Jezusa Chrystusa. Coraz częściej do ataków islamskich terrorystów dochodzi na Starym Kontynencie. Kilka dni temu we Francji doszło do brutalnego morderstwa księdza. Odbywające się w Krakowie Światowe Dni Młodzieży są również okazją do tego, by zapoznać się z sytuacją chrześcijan. Młodzi ludzie, którzy przybyli z różnych zakątków świata, dzielą się swoimi świadectwami dotyczącymi prześladowań w ich krajach. Ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor pomocy Kościołowi w potrzebie, przypomina, że Jan Paweł II i Benedykt XVI podkreślali, że XX i XXI wiek to czas największej liczby męczenników. Ksiądz profesor zwraca uwagę, że obecnie co 5 minut ktoś ginie za wiarę.
Przez wiele lat się utrzymywała taka liczba 170 tysięcy, co nam dawało co 3 minuty ktoś na świecie ginął tylko za to, że był chrześcijaninem. Ostatnie dane, które były podane 2 lata temu przez Radio Watykańskie, to jest 5 tysięcy, co też nam daje taką średnią, co 5 minut ktoś na świecie jest zabijany. To, co jest dzisiaj dobre, to jest masę świadectw w różnych kościołach. Pamiętam, byliśmy na świadectwach Syryjczyków, byliśmy na świadectwach tych ludzi z Republiki Środkowoafrykańskiej z wielkim zainteresowaniem i bardzo emocjonalnie przyjmowali te młodzi ludzie, więc to przesłanie, które oni gdzieś tam do swoich krajów zawiozą i będą tymi ambasadorami tego trudnego tematu.
Papieska organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie została założona w 1947 roku. Instytucja prowadzi działalność wydawniczą, organizuje Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Co roku zbiera środki, które następnie przekazuje potrzebującym. Obowiązek zatrudniania na etat. Przy przetargach upowszechnianie kryteriów pozacenowych i możliwość zlecania spółkom córkom zadań bez przetargów. To tylko niektóre z założeń noweli prawa zamówień publicznych, które weszła w życie. Głównym jej celem było wdrożenie unijnych dyrektyw, co powinno było nastąpić do 18 kwietnia tego roku. Poseł Adam Abramowicz z Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych zauważa, że ustawa umożliwi małym i średnim firmom dzielenie zamówień. Dotychczas pieniądze publiczne trafiały do dużych firm, które zlecały roboty mniejszym podmiotom. W wielu przypadkach małe firmy nie otrzymywały za to pieniędzy.
Pamiętamy to, że były budowane autostrady, na których zarabiali właśnie ci pośrednicy, a polskie małe i średnie firmy nie mogły się doprosić pieniędzy za bez zlecenia. Teraz będzie już możliwość dzielenia tych dużych zamówień, dużych budów na mniejsze, a więc będą mogły korzystać małe i średnie polskie firmy. I o to właśnie chodziło. To jest jeden z elementów planu Morawieckiego. Przeorientowanie polityki gospodarczej na to, aby z rozwoju gospodarczego korzystali Polacy, głównie małe i średnie firmy, a nie ogromne korporacje.
Przeciwko zlecania spółkom córkom zadań bez przetargów protestowała branża odpadowa. Przedsiębiorcy podnosili, że zmiany w prawie doprowadzą do upadku wielu firm. Prokuratura Okręgowa w Łodzi zgłosiła swój udział w postępowaniu przeciwko pracownikowi drukarni, który odmówił wykonania usługi dla fundacji związanej ze środowiskami LGBT. Pod koniec czerwca w sprawie zapadł wyrok nakazowy, a pracownik drukarni został ukarany grzywną. Obwiniony złożył sprzeciw, w związku z czym wyrok przestał obowiązywać, a postępowanie toczy się od początku. W sprawie pracownika drukarni interweniował minister sprawiedliwości i prokurator generalny, który skrytykował decyzję sądu. Zdecydował także o przystąpieniu łódzkiej prokuratury do sprawy ze względu na konieczność ochrony interesu społecznego i podstawowych wolności obywatelskich. Mecenas Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej, Ordo Iuris, mówi, że obowiązkiem sądów jest bronienie praw podstawowych, które gwarantuje konstytucja.
Obowiązkiem wszystkich organów ochrony prawa jest przede wszystkim bronić praw podstawowych, konstytucyjnych i wolności obywatelskich. Do takich wolności należy wolność prowadzenia działalności gospodarczej, ale również wolność sumienia, która przejawia się w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, między innymi w wolności odmowy wykonywania świadczeń, co do których nasze sumienie dyktuje nam, że są złem moralnie obiektywnym. Stąd też uważamy, że opowiedzenie się jednoznaczne przez prokuratora generalnego po stronie wolności konstytucyjnych przynajmniej równoważy karygodne zachowanie Rzecznika Praw Obywatelskich, który w tej sprawie opowiedział się jednoznacznie przeciwko wolności obywatelskim po stronie partykularnych interesów subkultury LGBT.
Jak informował rzecznik łódzkiej prokuratury, obecnie do sądu złożony został wniosek o udostępnienie akt sprawy. Po zapoznaniu się z nimi łódzka prokuratura będzie podejmować dalsze działania w tej sprawie. Jeżeli polski rząd przyjąłby zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, to oznaczałoby powrót do sprawy sprzed roku, uważa dr Krzysztof Sławski, politolog. Komisja Europejska przyjęła wczoraj zalecenia dla Polski dotyczące rządów prawa w związku z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego. Oczekuje ich wykonania w ciągu 3 miesięcy. Decyzja ta oznacza przejście do drugiego etapu procedury ochrony praworządności, wszczętej wobec Polski w styczniu. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans stwierdził, że nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, przyjęta przez Parlament 22 lipca, nie usuwa zagrożenia dla rządów prawa w Polsce. Dr Krzysztof Sławski zwraca uwagę, że Bruksela nie zwróciła uwagi na to, iż polskie władze poszły na kompromis przy uchwaleniu tej ustawy.
Komisja Europejska zupełnie nie wzięła pod uwagę faktu, że rząd postanowił pójść na kompromis, wprowadził kilka zapisów wcześniej zaproponowanych przez Komisję Wenecką. Jednak dzisiaj zupełnie te ustalenia, które były wcześniej zaproponowane przez Komisję Wenecką, nie mają racji bytu. Komisja Europejska stoi na swoim stanowisku sztywno, nie daje pola manewru właściwie rządowi polskiemu i nie sądzę, żeby rząd polski przystał na warunki ustalone przez Komisję Europejską.
Przedstawiciele rządu zapowiadają prowadzenie dalszego dialogu z Komisją Europejską. Niezastosowanie się do zaleceń może skłonić Komisję Europejską do przejścia do kolejnego etapu procedury praworządności. W ostateczności brukselscy urzędnicy mogą nałożyć na Polskę sankcje, ale do tego potrzebna jest zgoda wszystkich krajów członkowskich. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński opowiedział się za dobrym sąsiedztwem z Niemcami, zastrzegając, że musi ono opierać się na prawdzie i wzajemnym szacunku. W wywiadzie dla tygodnika Bild były premier wskazał też, że byłoby dobrze, gdyby kanclerz Angela Merkel pozostała u władzy. Prezes PiS-u ocenił, że Polska stała się dla Niemiec ważniejszym partnerem handlowym niż Rosja. Jarosław Kaczyński zastrzegł, że na zaleczenie ran wynikających z historii oba narody będą potrzebowały czasu. Ważne jest to, by rozliczając się z historią, zachować prawdę, powiedział. W tym kontekście wskazał na film pod tytułem Nasze matki, nasi ojcowie, jako przykład próby częściowego przerzucenia winy za zbrodnie nazistowskie na Polaków. Polska powinna jasno określić punkt wyjścia dla naszych relacji z Niemcami, ocenia profesor Grzegorz Rdzanek, politolog.
Te nasze interesy, które można określić racją stanu, w przypadku których nie jesteśmy w stanie pójść na jakiekolwiek daleko idące ustępstwa, tak aby partner niemiecki wiedział, czego oczekujemy, na co jesteśmy w stanie się zgodzić, jak daleko możemy być elastyczni. Musimy też pamiętać o tym, że szczególnie po szczycie NATO, który odbył się w Warszawie, te relacje z państwem niemieckim nabierają też nowego wymiaru w związku z dość poważnym zaangażowaniem niemieckich sił zbrojnych w tworzenie stałych sił natowskich w Europie Wschodniej.
Jarosław Kaczyński powiedział również niemieckiej gazecie, że wdrożona przez Komisję Europejską procedura ochrony praworządności porusza się całkowicie poza unijnymi traktatami. To nic innego jak radosna twórczość ku uciesze Komisji Europejskiej i jej urzędników, ocenił Kaczyński. Nasze stanowisko jest jasne. Polska jest suwerennym krajem. Chcemy mieć takie same prawa jak wszystkie inne kraje Unii Europejskiej. Nie większe, ale i nie mniejsze, zaznaczył prezes Kaczyński. Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.